Hasło rzymski dyplom wojskowy z Wikipedii Wolnej Encyklopedii. https://pl.wikipedia.org. Rzymski dyplom wojskowy. Dyplom wojskowy, z łaciny diploma, liczby mnogiej diplomata, współczesne określenie rzymskich dokumentów potwierdzających zwolnienie żołnierza z wojska i nadanie mu przez cesarza obywatelstwa rzymskiego w nagrodę za wierną służbę. Dyplom spisany na dwóch brązowych tablicach był potwierdzoną notarialnie kopią oryginalnej Constitutionis, edyktu cesarskiego, sporządzanej przez urzędników cesarskich i wystawionej na widok publiczny w Rzymie. Żołnierz potwierdzał nim swoje prawa w miejscu osiedlenia, najczęściej po 25 lub więcej latach służby. Pierwsze dyplomy przyznawano już w czasach pryncypatu. Nadawanie obywatelstwa żołnierzom, którzy zasłużyli się na rzecz Rzymu, ułatwiało romanizację prowincji cesarstwa, a także zwiększało bazę rekrutacyjną dla legionów. W 212 roku Constitutio Antoniniana przyznało obywatelstwo rzymskie wszystkim wolnym mieszkańcom imperium, tym samym czyniąc wystawianie nowych dokumentów dla większości weteranów niepotrzebnym. Mimo tego jeszcze do końca III wieku naszej ery wystawiano dyplomy weteranom jednostek floty, gwardii pretoriańskiej i kohortum urbanarum. W IV wieku Rzym zaczął wystawiać podobne dokumenty potwierdzające nabycie praw weterana, niezwiązane jednak z prawami obywatelskimi. Do naszych czasów zachowało się przynajmniej 1000 spośród prawdopodobnie setek tysięcy dyplomatum, choć większość z nich jedynie we fragmentach. Ze względu na precyzyjne datowanie i ilość zawartych w nich informacji, rzymskie dyplomy wojskowe są cennym źródłem historycznym na temat Cesarstwa Rzymskiego, jego armii i floty. Sekcja pierwsza. Opis fizyczny. Dyplomy wojskowe różniły się między sobą rozmiarem, wielkością liter, masą i jakością wykonania, jednak wszystkie wykonywano wedle jednego standardowego wzorca. Zazwyczaj były stosunkowo niewielkie, poręczne i łatwe w transporcie. Najmniejsze znane egzemplarze mają około 10x12 cm, największe około 16x21 cm. Jeden z najlepiej zachowanych przykładów został wydobyty z dna Sawy w roku 1997 i znajduje się w Muzeum Regionalnym w Slawonskim Brodzie w Chorwacji. Dyplom ten, wystawiony 9 lutego 1971 roku w imieniu cesarza Wespazjana dla centuriona floty miseńskiej, podpisanego jako Licaius Virsi F. Massunia, mierzy 16,8 na 13,1 cm i waży 727,8 g. Znajdowane są również dużo cieńsze i lżejsze egzemplarze, jak dyplom 14 października 109 roku, złożony z dwóch tabliczek o grubości zaledwie około 1 mm i masie około 70 g każda. Każdy dyplom wojskowy składał się z dwóch tabliczek z brązu, przez historyków nazywanych z łaciska tabula 1 i tabula 2, zapisanych po obu stronach, spiętych brązowym lub miedzianym drutem poprzez 2, 3 lub 4 otwory wywiercone po środku i ewentualnie wzdłuż jednego z dłuższych boków. Drut zabezpieczano pieczęciami świadków umieszczonymi w specjalnym kartuszu. Specjalna klapka w formie trzech brązowych blaszek lub deszczułek chroniła odciśnięte w materii organicznej pieczęcie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wspomniany wyżej przykład ze Slawonskiego Brodu jest jednym z niewielu, na którym zachował się nie tylko kartusz, ale i zawarte w nim pieczęcie świadków. Zewnętrzne strony dyplomu podlewano z brązu wraz z tekstem metodą wosku traconego, następnie tekst na wewnętrznych stronach był ryty za pomocą dłuta. Tabliczki zapisane były rzymską kapitałą kwadratową, z łacińska capitalis quadrata, z obu stron. Zewnętrzna strona tablicy pierwszej zawierała treść dyplomu, zewnętrzna strona tablicy drugiej – podpisy świadków, siedmiu szanowanych obywateli rzymskich i kartusz z ich pieczęciami. Na wewnętrznych stronach obu tabliczek znajdował się ten sam tekst, co na stronie pierwszej, tyle że zapisany horyzontalnie. Prawdopodobnie to wewnętrzna wersja, zapisana nieco większymi literami, chroniona przed zniszczeniem i uroczyście zabezpieczona pieczęciami, była właściwą kopią cesarskiej Constitutionis, przechowywanej w Rzymie. Świadkowie swoimi pieczęciami potwierdzali, że dokument jest wierną, uwierzytelnioną kopią, z łacińska epistula missoria, oryginalnego dokumentu prawnego, z łaciny lex data. Zewnętrzny tekst był przeznaczony do codziennego użytku jako swoisty dokument tożsamości. W razie potrzeby urzędnik w miejscu osiedlenia weterana mógł złamać pieczęcie i sprawdzić tekst zapisany wewnątrz, co prawdopodobnie było formą zabezpieczenia przed fałszerstwem. Prawdopodobnie z czasem znaczenie wewnętrznych stron zmalało, bowiem zaczęto sporządzać je mniej starannie, a między treścią widoczną na zewnątrz dokumentu, a jej powtórzeniem na wewnętrznych stronach coraz częściej występowały niewielkie różnice. Sekcja druga. Treść edyktu cesarskiego i dyplomu. Choć na przestrzeni wieków treść dyplomów nieznacznie się zmieniała, ich podstawowa struktura wyglądała bardzo podobnie, niezależnie od czasów, regionu i rodzaju sił zbrojnych. Typowy dokument zawierał stałą formułę prawną, którą cesarscy skrybowie uzupełniali o szczegóły dotyczące konkretnego weterana. Dokument zaczynał się od imienia aktualnie rządzącego cesarza wraz z pełną tytulaturą, rokiem panowania, imieniem ojca i pełnionymi urzędami. Następnie dyplom podawał listę wszystkich jednostek objętych daną konstitucjonę, w tym szczegółową listę alii jazdy i kohort piechoty wraz z ich miejscem stacjonowania, numerami i nazwami, a często także tytułami honorowymi. Często edykty wystawiano hurtowo weteranom wszystkich jednostek stacjonujących na danym obszarze, dzięki czemu z jednego tylko dokumentu można odtworzyć rozlokowanie jednostek armii rzymskiej w danym okresie. Znane są jednak edykty obejmujące jedynie weteranów jednej jednostki, a nawet pojedynczych żołnierzy. Po liście jednostek następowała nazwa prowincji i nazwisko aktualnie rządzącego nią konsula lub pretora, będącego formalnie dowódcą jednostek rzymskich na danym terenie. Po tym wstępie następowała formuła przyznania obywatelstwa wraz z wymaganiami, które spełnił obdarowany, np. spełnił honestam missionem albo odznaczył się męstwem w boju. Treść tej formuły była najbardziej zmieniała się na przestrzeni wieku. Formułę opatrzano datą dzienną przyznania obywatelstwa zapisywaną na sposób rzymski, a także nazwiskami dwóch aktualnie urzędujących konsulów, dzięki czemu współcześnie możliwe jest odtworzenie dokładnej daty wydania dokumentu. Po formułach prawnych następowała część osobista, dostosowana każdorazowo do konkretnego żołnierza. Podawano w niej nazwisko, rodowód i pochodzenie, ale także nazwę ostatniej jednostki, w której służył, korespondującej z jedną z jednostek wymienionych w części prawnej powyżej, jego rangę i nazwisko dowódcy. Jeśli żołnierz był żonaty lub w trwałym związku, który dyplom legitymizował, dokument podawał również rodowód i imiona żony i jej ojca, a przed około 140 rokiem naszej ery często także imiona ich wspólnych synów i córek. Na koniec następowała standardowa formuła potwierdzająca, że tekst został spisany i potwierdzony z tablic przechowywanych w Rzymie za świątynią Augusta przy pomniku Minerwy. Wcześniej, do około 88 roku naszej ery, tablice eksponowane były w różnych miejscach na Kapitolu. Treść przykładowego dyplomu datowanego na 10 sierpnia 110 roku, tłumaczenie polskie. Imperator Cezar, syn boskiego Nerwy, Nerva Trajan August Germanik Dacki, najwyższy kapłan, trybun ludowy po raz 14, wybrany imperatorem wojsk po raz 6, konsul po raz 5, ojciec ojczyzny. Piesi i konni służący w odznaczonej naszyjnikiem, tytułami obywateli rzymskich i lojalnych i wiernych, pierwszej kohorcie ulpijskiej 1000 Brytów, która stacjonuje w Dacji pod Decimusem Terencjuszem Scaurianusem, których imiona wymienione są poniżej, którzy wierną i lojalną służbą w kampanii dackiej zasłużyli się, przed ukończeniem lat służby wojskowej otrzymują rzymskie obywatelstwo. Trzeciego dnia przed idami sierpniowymi w Darni Tetis, za konsulatu Luciusza Minicjusa Natalisa i Fintusa Silvanusa Granianusa, pieszemu Markowi Ulpiuszowi Novantico, synowi Atcobrovatusa z Rate, spisano i potwierdzono z tablicy umieszczonej w Rzymie na murze obok świątyni boskiego Augusta przy Minerwie. Sekcja trzecia. Tło historyczne. Podrozdział Obcy w armii rzymskiej. Trzon armii rzymskiej stanowiły legiony, których żołnierze rekrutowani byli niemal wyłącznie spośród obywateli Rzymu. Jednak już w czasach pryncypatu większość wojsk stanowiły rozmaite auxilie, czyli jednostki rekrutowane w większości spośród mieszkańców cesarstwa o statusie peregrines. Osoby pozbawione obywatelstwa służyły też w jednostkach pretorianów, equites singularis augusti, a nawet w dbających o bezpieczeństwo Rzymu jednostkach cohortes urbane. Jako że Rzymianie nie mieli równie silnych tradycji morskich, co wielu ich adwersarzy w obrębie Morza Śródziemnego, także flota rzymska składała się w dużej mierze z żołnierzy pochodzących spoza Italii. Auxilie wywodziły się z jednostek pomocniczych, rekrutowanych w odległych prowincjach spośród nieobywateli w czasie zagrożenia wojennego. Jednak już w pierwszym wieku naszej ery auxilia została zreorganizowana w jednostki zbliżone do legionów liczebnością, uzbrojeniem i taktyką. Mobilizację w wypadku wojny zastąpiono corocznym poborem ochotników, przeprowadzanym wedle określonych wcześniej planów. O ile wcześniej skład, uzbrojenie i wewnętrzna organizacja takich jednostek zależała głównie od ich dowódcy, w początkach imperium wszystkie dostosowano do wspólnego standardu i podzielono na centurie i kohorty. Ich odpowiednikiem w kawalerii były turme i ale. Choć standaryzacja nigdy nie postąpiła tak daleko jak w przypadku legionów i poszczególne kohorty często zachowywały specyficzny, narodowy charakter, W praktyce Auxilia stała się równie efektywną siłą bojową, co złożone z obywateli Rzymu legiony. Lecz kilka wieków później podobny napływ nierzymian w szeregi armii przyczynił się do upadku cesarstwa. W pierwszych wiekach naszej ery zaowocował raczej przyspieszoną romanizacją podbitych prowincji. Jeszcze około 24 roku naszej ery, za czasów Tyberiusza, siły Auxilii i legionów były w równowadze. Obu służyło po około 125 tysięcy żołnierzy. Jednak już pod koniec pierwszego wieku w Auxilii służyło ponad 1,5 raza więcej żołnierzy niż w obywatelskich legionach. Do czasów Septymiusza Severa, około 211 roku naszej ery, siły legionów urosły do 182 tysięcy osób, gdy tymczasem siły Auxilii do 250 tysięcy. Podobnie jak w legionach, żołnierze formacji złożonych z nieobywateli służyli niemal przez całe życie. Często wstępowali do wojska tuż po osiągnięciu dorosłości, a cywilne życie zaczynali dopiero po 25, 30 czy nawet 40 latach służby. W czasach Antoninusa Piusa ćwierć wieku służby stało się normą, ale liczne wyjątki od niej pojawiały się na pewno jeszcze w III wieku. Podrozdział kolejny, status weterana armii Cesarstwa Rzymskiego. Około połowa żołnierzy Rzymu uzyskiwała na koniec służby status weterana. Reszta umierała bądź ginęła w czasie służby lub też odchodziła z niej bez uzyskania honeste missionis. Żołnierze zazwyczaj przez cały okres służby byli w stanie zgromadzić spory zapas gotówki. Wprawdzie żołd wojskowych służących w jednostkach Auxilii był raczej skromny, a jego część żołnierzy wydawali na swoje utrzymanie. Otrzymywali także premie od dowódców, donativum i premia, a znaczącym źródłem dochodów był dla nich handel łupami wojennymi zdobytymi podczas wojen. Na zakończenie służby wielu żołnierzy mogło liczyć też na jednorazową premię, viaticus, oraz na nadanie ziemi pod uprawę. Wprawdzie była ona obłożona 20-letnim zakazem sprzedaży, co poważnie ograniczało możliwość brania pożyczek pod jej zastaw, ale już w czasach Republiki zakaz ten powszechnie ignorowano. Nadania ziemi były powszechne w czasach republikańskich. Wprawdzie Oktawian August zastąpił je finansową premią, ale i później zdarzały się sytuacje przyznawania weteranom ziemi, zwłaszcza w peryferyjnych prowincjach. Żołnierze, którzy w młodości wstąpili do armii jako przedstawiciele wielu podbitych przez Rzym ludów, opuszczali jej szeregi gruntownie zromanizowani. Jako obywatele rzymscy osiedlali się najczęściej w krajach pochodzenia lub w Kanabę w pobliżu miejsca stacjonowania swojej jednostki, gdzie integrowali się z lokalnymi elitami i przyczyniali do urbanizacji słabo zaludnionych regionów. Ich doświadczenie wojskowe pomagało chronić peryferyjne prowincje cesarstwa przed najazdem plemion barbarzyńskich. Ich synowie często wstępowali także do legionu. Poza prawami wynikającymi z pełnego obywatelstwa, weterani obdarzani byli także dodatkowymi przywilejami. W sprawach karnych nie wolno było skazywać ich na karę chłosty ani na rzucenie dzikim zwierzętom na pożarcie. Podobnie jak dekurioni byli także chronieni przed skazaniem na prace publiczne czy roboty w kopalniach. Oktawian, a po nim Domicjan, zwolnili weteranów od obciążeń celnych i od rozmaitych munera, jak służba wartownicza czy praca przy naprawie kanałów irygacyjnych. Immunitet obejmował także rodziców weterana, jego małżonkę i dzieci. Przysługiwał im także 5-letni okres po zakończeniu służby, podczas którego nie mogli być wyznaczani do wykonywania innych liturgii. Podrozdział Znaczenie obywatelstwa w społeczeństwie Rzymu. Rzymskie społeczeństwo było silnie ustratyfikowane, jednak w przeciwieństwie do wielu społeczeństw współczesnych, rasa, religia czy pochodzenie grały w nim o wiele mniejszą rolę niż status społeczny, przynależność do rzymskiej cywilizacji i fakt posiadania obywatelstwa. Obywatelstwo było prawnym odzwierciedleniem ideałów romanitas, rzymskości. W praktyce jednak obywatelstwo rzymskie było konceptem wyjątkowo złożonym. Rozróżniano wiele różnych jego klas. Właściwy obywatel rzymski, z łacińska civis romanus, w liczbie mnogiej cives romani, należał do społecznej elity państwa i był objęty rzymskim prawem cywilnym, jus civile, dosłownie prawem obywatelskim. Jednak nawet w obrębie tej grupy równość wobec prawa nie przekładała się na identyczny zakres możliwości. Nie każdy obywatel miał prawo do posiadania własności, jus commercii, do zawierania małżeństw, jus conubii, czynne i bierne prawo wyborcze, odpowiednio jus suffragiorum i jus honorum. Dwóch ostatnich pozbawione były kobiety, a także socii, czyli sojusznicy Rzymu z innych rejonów Półwyspu Apenińskiego, objęci osobnym jus latinum. Osobny status przysługiwał również wyzwoleńcom. Natomiast w czasach Imperium olbrzymia większość, około 80-90% osób mieszkających na jego terenie, posiadała status peregrini, obcokrajowców. Nie obejmowało ich prawo rzymskie, a jedynie jus gentium, które w sprawach karnych zdawało ich na łaskę cesarskiego legata. Prawo to nie chroniło ich przed torturami, przed odpowiedzialnością zbiorową, ani nie pozwalało im na odwołanie od wyroku do samego cesarza. W sporach prawnych z osobami posiadającymi obywatelstwo rzymskie peregrini stali na straconej pozycji, bowiem jus civile było traktowane jako prawo nadrzędne wobec lokalnych praw i zwyczajów, w tym dotyczących własności i dziedziczenia. Obywatele byli też zwolnieni od dwóch najważniejszych danin: pogłównego, tributum capitis, i podatku gruntowego, tributum soli. Nieobywatele nie mogli również służyć w żlegionach rzymskich, a jedynie w auxilii. Choć oba typy jednostek uzbrojone były niemal tak samo, walczyły ramię w ramię w bitwach, wedle tych samych zasad i w tych samych rolach, legioniści byli o wiele lepiej wynagradzani. Podrozdział: formalizacja nadawania obywatelstwa weteranom. Pierwsze nadanie obywatelstwa w zamian za służbę wojskową stosowano już w czasie wojny ze sprzymierzeńcami 91-88 przed naszą erą. Zachowała się do naszych czasów tablica, tzw. brąz z Ascoli, poświadczająca przyznanie przez Gnejusza Pompejusza Strabona obywatelstwa grupie około 30 kawalerzystów z Hiszpanii, weteranów jednostki Turma Saluitana, którzy odznaczyli się w bitwie pod Asculum. Nadanie obywatelstwa nastąpiło jeszcze na polu bitwy, Virtutis Causa, i było formą odznaczenia za męstwo. Początkowo jednak przywilej ten nadawany był raczej oszczędnie i tylko w wyjątkowych okolicznościach. Z czasem zarezerwowali go dla siebie cesarze. Pojawiła się również tradycja nagradzania nie tylko za wyjątkowe męstwo, ale także za długotrwałą służbę. Z czasów dynastii Julińskiej nie zachował się do współczesności ani jeden dyplom, co można tłumaczyć wyjątkową skrupulatnością, z jaką Oktawian August, Tyberiusz i Kaligula oceniali zasługi kandydatów do wszelakich nagród i godności. Ostatecznie zwyczaj sformalizował około 52 roku cesarz Klaudiusz, 41-54 naszej ery, a po nim cesarz Wespazjan, za którego rządów nadania obywatelstwa stały się dużo częstsze i na stałe weszły do tradycji wojskowej Rzymu. Zdaniem A. N. Sherwin-White'a, Klaudiusz najwyraźniej liczył na to, że zasieje plon obywatelstwa w odległych prowincjach imperium, dzięki czemu będzie możliwa ich romanizacja i latynizacja w podobny sposób, jak za czasów Republiki udało się zasymilować mieszkańców Hiszpanii Betyckiej i Galii Narbońskiej. Za czasów Klaudiusza i Nerona dyplomy przyznawano niemal wyłącznie żołnierzom w trakcie ich służby, z czasem większość zaczęli stanowić weterani. Zgodnie z nowym prawem dyplom przysługiwał żołnierzom i weteranom, którzy odsłużyli cały kontrakt, 25 lat w jednostkach lądowych i 26 lub 27 we flocie, choć do początku II wieku w praktyce wielu żołnierzy auxilii służyło o wiele dłużej. Z biegiem lat zmieniała się także nieznacznie formuła samego edyktu cesarskiego, którą dodatkowo często dostosowywano do konkretnej sytuacji. Około roku 99 naszej ery nastąpiła unifikacja treści dyplomów dla armii i floty, przyznawanych wcześniej osobnymi edyktami i dotychczas różniących się pod względem słownictwa. Późniejsze edykty cesarskie najczęściej wymieniają w jednym dokumencie zarówno jednostki lądowe, jak i prowincjonalne floty. Jedynie dla jednostek stacjonujących w Italii zachowano zwyczaj wydawania edyktów dla każdej jednostki z osobna. Poza samymi prawami obywatelskimi, żołnierzowi przyznawano najczęściej także prawo do connubium, czyli zawarcia związku małżeńskiego, także z osobą spoza grona obywateli, ale tylko jedną i tylko raz. Choć oficjalnie zwykli żołnierze w owym czasie nie mogli zawierać małżeństw, w praktyce wielu z nich tworzyło trwałe związki w miejscu stacjonowania ich jednostek. Dlatego wiele zachowanych dyplomów wojskowych nie tylko przyznaje konubium, ale także legalizuje zawarte już małżeństwa i przyznaje prawa obu małżonkom i ich potomstwu. Znany jest też jeden przypadek dyplomu, nie wspominającego o żonie ani dzieciach, ale przyznającego obywatelstwo rodzeństwu i rodzicom żołnierzy. Około roku 140 prawo zmieniono i jedynie dzieci urodzone po przyznaniu ojcu obywatelstwa stawały się obywatelami. Jednak już w 197 roku Septymiusz Sewer prawdopodobnie zniósł zakaz zawierania małżeństw przez wojskowych. A wkrótce potem obywatelstwo rozszerzono na wszystkich mieszkańców imperium. Nadanie obywatelstwa wiązało się ze skomplikowaną procedurą prawną. Dowódca jednostki sporządzał listę żołnierzy zwalnianych z wojska lub zasługujących na obywatelstwo, którą wysyłał do gubernatora macierzystej prowincji danej jednostki. Ten zbierał wszystkie takie zgłoszenia ze wszystkich jednostek i wysyłał je do Rzymu, gdzie urzędnicy aerarium przygotowywali projekt konstytucji przyznającej obywatelstwo wszystkim weteranom z danej prowincji. Projekt trafiał do akceptacji cesarza, a następnie był ryty na brązowej tablicy wystawianej na widok publiczny obok pomnika Minerwy za świątynią boskiego Augusta w Rzymie. Na podstawie konstytucji sporządzono brązowe kopie i wysyłano je do gubernatorów, którzy rozsyłali je do poszczególnych jednostek. Tam uroczyście wręczano je żołnierzom odchodzącym ze służby. Przyznanie obywatelstwa nie było jednoznaczne ze zwolnieniem ze służby. Choć większość żołnierzy mogła liczyć na obywatelstwo dopiero po nadejściu ich honesta missio, to jest po upłynięciu 25 lub 26 lat służby, zdarzały się przypadki wcześniejszego przyznania dyplomu w uznaniu zasług wojennych, często przyznawane na polu bitwy lub podczas triumfu, jak miało to miejsce w czasach republikańskich. Dowodem na jeden z nich jest dyplom wystawiony Brytowi Novanticusowi z Rate, dzisiejszej Leicester w Anglii, który wiosną 98 roku naszej ery wstąpił wraz z około 1000 innych Celtów do nowo utworzonej przez cesarza Trajana kohorty lekkiej piechoty Cohors Prima Britonum. Wraz z nią Novanticus wyruszył 3 lata później do Dacji, gdzie wziął udział w zakrojonej na ogromną skalę inwazji tej krainy przez 100-tysięczną armię rzymską. Jednostka Novanticusa odznaczyła się takim męstwem w boju, że w roku 106 cesarz przyznał prawa obywatelskie wszystkim jej żołnierzom. W 4 lata po ujarzmieniu Daków, 10 sierpnia 110 roku, wystawiono dyplom wojskowy na nazwisko Novanticusa, choć do końca jego służby pozostało jeszcze 13 lat. Sam Novanticus został zwolniony z wojska przed osiągnięciem pełni praw weterana, z łacińska ante emerita stipendia, przyjął nomen gentilicium cesarza Trajana i jako Marcus Ulpius Novanticus powrócił na Wyspy Brytyjskie. Jego dokument znajduje się w zbiorach British Museum. Zachował się również dyplom jednego z towarzyszy broni Novanticusa, Marka Ulpiusza Longinusa, Marcus Ulpius Longinus, który najwyraźniej otrzymał obywatelstwo w tym samym czasie, ale dosłużył do końca 25 lat służby i odszedł z niej z pełnymi prawami weterana, z łacińska cum emerita stipendia. Jego dyplom potwierdza nie tylko nabycie praw obywatela i weterana, jak w przypadku Novanticusa, ale także prawa do connubium, czyli zawarcia małżeństwa z obywatelką Rzymu. Podobnie żołnierze utworzonych z jednostek floty, legionów Legio Prima Classica i Legio Secunda Classica, uzyskali obywatelstwo i zwolnienie z wojska wkrótce po zakończeniu kryzysu związanego z rokiem 4 cesarzy, na długo przed upływem terminu służby. Zdarzały się również edykty cesarskie i powiązane z nimi dyplomy, przyznające za jednym zamachem obywatelstwo zarówno żołnierzom, którzy ukończyli okres służby, jak i tym, którzy zasłużyli się w boju i zostali z niej zwolnieni przed czasem. Około połowy drugiego wieku naszej ery polityka romanizacji peryferyjnych prowincji cesarstwa zaczęła przynosić efekty. Coraz więcej synów weteranów auxilii zaczęło wstępować do wojska, zarówno do legionów, jak i do jednostek, w których służyli wcześniej ich ojcowie. Skutkiem tego około roku 140 treść standardowego edyktu cesarskiego zmieniono, by uwzględnić przyznanie obywatelstwa tym, którzy go jeszcze nie posiadają. W tym czasie również coraz częściej dzieci weteranów lub żołnierzy służby czynnej otrzymywały obywatelstwo w chwili wstępowania do armii. Niektóre z nich podawały nawet Castra jako miejsce urodzenia. W połowie drugiego wieku ponad połowa żołnierzy auxilii była już obywatelami, podobnie jak ich towarzysze broni z legionów. Bram Webster ocenia, że dzięki tradycji nagradzania obywatelstwem weteranów i ich rodzin, Rzymowi przybywało 10, 20, a nawet 30 tysięcy obywateli każdego roku. W czasach ich funkcjonowania przyznano prawdopodobnie setki tysięcy dyplomów wojskowych, drugie tyle oryginałów przechowywano w Rzymie. Jednak do naszych czasów zachowało się ich zaledwie około 1000, w tym zaledwie jeden fragment prawdopodobnie należący do oryginału eksponowanego w stolicy imperium. Reszta to kopie wręczane żołnierzom, znajdowane głównie w peryferyjnych prowincjach cesarstwa, dokąd udawali się oni po odbyciu służby. Najwięcej osobnych edyktów cesarskich i odpowiadających im tablic znaleziono w prowincjach, gdzie w czasach antycznych stacjonowało najwięcej wojsk i dokąd też udawało się najwięcej weteranów po zakończeniu służby. W Mezji Górnej i Dolnej, Panonii Górnej i Dolnej, Wrecji, Brytanii, Dacji Górnej i Mauretanii Tangierskiej. O wiele mniej edyktów przypada na spokojniejsze prowincje, gdzie stacjonowało mniej wojska, jak Tracja czy Sardynia. Stosunkowo dobrze poznany jest obieg dokumentów w Egipcie, gdzie każda osoba chcąca przeprowadzić się z jednego nomu do innego musiała wylegitymować się odpowiednimi dokumentami przed urzędnikami prefekta i uzyskać pozwolenie w postaci tzw. epikrisis ze starogreckiego epikrisis. Wśród takich osób weterani posiadający dyplom wojskowy stanowili znaczącą grupę. Analiza częstotliwości występowania poszczególnych cesarzy w treści edyktów cytowanych na dyplomach, znanych współczesnej nauce, wskazuje stopniowy wzrost ich produkcji od czasów Wespazjana, 35 znanych dyplomów w 2006, przez rządy Domicjana, 65, Trajana, 113, Hadriana, 180, aż po szczyt za czasów Antoniniusa Piusa, 248 konstytucjones wzmiankowanych w znalezionych dyplomach. Edyktów sygnowanych przez jego następców, Marka Aurelego i Luciusza Verusa, znamy już tylko 44, tych opatrzonych imieniem Komodusa 24. Następnie stopniowo maleje, z wyjątkiem czasów Aleksandra Severa, którego 64 edykty dotrwały do czasów dzisiejszych, aż do ostatnich znanych dyplomów podpisanych przez cesarzy w czasach III Tetrarchii 306-308 naszej ery. Dla historyków nie jest jasne, z czego wynika relatywnie niewielka liczba znajdowanych dyplomów wojskowych, a także nagły spadek ich produkcji. Werner Eck, David MacDonald i Andreas Pangerl sugerują, że możliwym wyjaśnieniem jest fakt, że brąz był stosunkowo cennym metalem, zwłaszcza w niespokojnym wieku III, więc większość dyplomów, w tym tablice z Rzymu, mogła zwyczajnie trafić do przetopienia jeszcze za życia oryginalnych właścicieli lub wkrótce potem. Możliwe też, że żołnierze musieli dodatkowo zapłacić za ich wystawienie, przez co wielu weteranów nie decydowało się na ich zakup. Inna teoria głosi, że przyznanie dyplomu wymagało dodatkowych kwalifikacji poza zakończeniem ćwierćwiecznej służby, co oznaczałoby, że w praktyce grupa osób, którym przysługiwały dyplomata, była o wiele mniejsza. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na znaczący spadek występowania dyplomów wystawionych po czasach Antoniniusa Piusa mógł być zamęt wynikający z tzw. kryzysu wieku III. Wojny i epidemie mogły znacząco ograniczyć liczbę żołnierzy dożywających końca służby. Zagadką pozostaje również fakt, że choć w jednostkach auxilii żołnierze piesi przeważali nad kawalerzystami w stosunku przynajmniej 8:5, wśród znalezionych dyplomów proporcje są odwrotne. Margaret Roxon przypuszcza, że dyplomy były wydawane odpłatnie na wniosek zainteresowanego, a nie automatycznie, a konni dysponowali zwyczajnie większymi dochodami z żołdu i udziału w łupach i częściej przeznaczali je na pamiątki dla potomności, jak dyplomy czy bogato zdobione nagrobki. Podrozdział po 212 roku naszej ery. W roku 212 Constitutio Antoniniana przyznała obywatelstwo rzymskie wszystkim wolnym mieszkańcom imperium, tym samym czyniąc wystawienie nowych dokumentów dla większości weteranów niepotrzebnym. Mimo tego, jeszcze do końca III wieku naszej ery wystawiano dyplomy weteranom jednostek floty, gwardii pretoriańskiej i cohortes urbane, zapewne głównie jako potwierdzenie prawa do zawarcia małżeństwa. Ostatecznie w czasach tetrarchii dyplomy w oryginalnej formie praktycznie zanikły. Mimo tego, do późnego antyku przetrwał zwyczaj wystawiania podobnych dyplomów wszystkim weteranom, niezależnie od formacji, w której służyli, jako potwierdzenie ich honesta missio, honorowego zwolnienia ze służby, a więc także nabycia wszystkich przywilejów przysługujących weteranom. Dokumenty te nazywane były w źródłach starożytnych epistole, listy, testimonia lub testimoniales, świadectwa. W literaturze pojawia się również termin tabule honesta missionis. Początkowo wystawiano je jedynie sporadycznie, głównie w Egipcie. Ich masowe wprowadzenie w całym imperium przypada na czasy Dioklecjana, na pewno przed 311 rokiem naszej ery. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania z Wikipedii na stronie https://wikimediafoundation.org/wiki/warunki korzystania.